Instrumenty z duszą. Zaprasza Wiktoria Zielińska. Teoretycznie mówi się, że instrumenty z duszą to te, które posiadają drewniany patyczek, zwany właśnie duszą, będący elementem wszystkich instrumentów smyczkowych. Łączy on górną i dolną płytę pudła rezonansowego. Dla mnie jednak wszystkie instrumenty posiadają swoją duszę, choć nie jest ona typowo książkowa. Zatem witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania najpierw podstawowych informacji oraz trochę historii o danym instrumencie, a później krótkiego wywiadu o pasji do gry. Dziś zapoznamy się z fortepianem. Instrument ten pochodzi z grupy strunowych młoteczkowych. To klawiszowy instrument muzyczny zaliczany do rodziny cydr. Współczesny fortepian posiada 88 klawiszy, choć zdarza się też, że posiada ich 85 oraz 97. Ze względu na różną długość fortepianów wyróżniamy 4 ich rodzaje. Od 140 do 180 cm długości fortepiany gabinetowe. Od 180 do 210 cm długości fortepiany salonowe. Od 210 do 240 cm długości fortepiany półkoncertowe. A powyżej 240 cm długości fortepiany koncertowe. Przeciętnie mają one 280 cm długości, ale też niekiedy spotyka się i dłuższe modele, około 3 metrów lub jeszcze nieco więcej. Największy fortepian koncertowy jest długości 308 cm. Jeśli chodzi o strojenie tego instrumentu, to odbywa się ono za pomocą klucza stroicielskiego. Strojenie fortepianu jest dosyć trudne, stąd też w zasadzie powinno być przeprowadzone przez fachowca, czyli stroiciela. Fortepian i pianino, w przeciwieństwie do np. skrzypiec, charakteryzuje się stosunkowo dużą stabilnością stroju i wymaga strojenia jedynie od czasu do czasu, przeciętnie raz lub dwa razy w roku. Strojenie coraz częściej wspomaga się urządzeniami elektronicznymi, tak zwanymi tunerami. Nie sprawdzają się przy tym jednak najprostsze ich modele. Z ciekawostek, gdy są nowe struny w fortepianie, to instrument ten musi przejść aż 7 strojeń. W fortepianie struny rozpięte na stalowej ramie uderzane są młoteczkami, które zakończone są filcem. Naciśnięcie klawisza powoduje uderzenie młoteczka w strunę, przenosząc jednocześnie dynamikę uderzenia w klawisz. Natychmiast po pobudzeniu struny młoteczek odbija się od niej i w zależności od siły uderzenia zatrzymuje się wyżej lub niżej. Pozwala to na szybką repetycję, czyli uderzenie kilka razy tego samego dźwięku w szybkim tempie. Po zwolnieniu nacisku na klawisz do struny przyciskany jest tumik, wyciszający jej drgania. W ten dość skomplikowany sposób mechanizm fortepianu realizuje podstawową cechę tego instrumentu, odróżniającą go od wcześniejszych instrumentów strunowych klawiszowych, które nie miały możliwości kształtowania dynamiki dźwięku oraz czasu jego trwania. Podstawowym elementem fortepianu wydającym dźwięk są oczywiście struny, jednak nazywa się go także instrumentem perkusyjnym ze względu na to, że struny są uderzane, a nie szarpane, jak na przykład w klawesynie lub szpinecie. Potocznie zdarza się też zaliczanie go do instrumentów klawiszowych. Z jakich części jest zbudowany fortepian? Składa się on z ramy żeliwnej, nakrywy ruchomej przedniej i tylniej, sztaby dociskowej, jest to element ramy żeliwnej, mechanizmu, listwy pedałowej, w tym samych pedałów, gdzie prawy pedał to forte, a lewy to piano, dwóch mostków, basowego oraz wiolinowego, kołków zaczepowych, płyty rezonansowej i strun. Teraz przyjrzyjmy się szczegółowo elementom, z jakich składa się mechanizm, a następnie omówię działania pedałów. Współczesny mechanizm angielski jest w rzeczywistości mechanizmem francuskim, gdyż powstał we Francji, gdzie producenci fortepianów Erard i Pleyel pracowali nad udoskonaleniem tradycyjnej staroangielskiej mechaniki o pojedynczej repetycji. Z tego wynika, iż stosowane powszechnie w niemieckich, angielskich i tak dalej fortepianach aż do końca XIX wieku mechanizmy, zwane angielskimi, również staroangielskimi lub wczesnoangielskimi, nie miały podwójnej repetycji. Również z tego wynika, że pozornie prosty podział mechanik fortepianowych na mechanizm wiedeński i mechanizm angielski nie jest prawidłowy. Maksymalnie uproszczony podział wielu odmian mechanizmów powinien uwzględniać mechanizm wiedeński, mechanizm staroangielski oraz mechanizm nowoangielski, czyli francuski. Przy czym tylko ten ostatni jest stosowany dzisiaj, zaś pierwsze dwa są odmianami historycznymi. A więc elementy mechanizmu fortepianowego współczesnego to dźwignia klawiszowa, pilot, dźwignia główna, dźwignia oporowa popychacza, popychacz, widełki młotka, śruba regulacyjna skoku dźwigni repetycyjnej, baryłka młotka, dźwignia repetycyjna, zespół młotka, chwytnik, widełki tłumika, kontrklawiatura, łyżeczka tłumika, tłumik, struna, rama żeliwna, tak zwana metalowa płyta, agrafa, kołek strojkowy oraz strojnica. I to były właśnie wszystkie elementy współczesnego mechanizmu, czyli mechanizmu nowoangielskiego bądź francuskiego. Oprócz tego wyróżniamy, tak jak wcześniej wspomniałam, mechanizm wiedeński, który był stosowany w dawnych instrumentach oraz miał tylko pojedynczą repetycję. Składał się on z klawisza, chwytnika, głowy młotka, strojnicy, kołka strojkowego, agrafy, struny, wspólnej listwy tłumika, wypełnienia ołowianego, klocka tłumika, druta łączącego, prowadnicy tłumika, paska pergaminowego, sprężyny drutu wyślizgu, z samego wyślizgu, nasady młotka, widełek, uchylacza tłumika, zagiętego drutu przekazującego oraz ramienia młotka. Teraz omówimy sobie zasady działania tych dwóch mechanizmów. Najpierw zaczniemy od mechanizmu nowoangielskiego. Przy uderzeniu w klawisz pilot podnosi dźwignię popychacza, podrzuca młotek, wtedy następuje występ oporowy i odłącza popychacz od bródki młotka. Młotek, opadając po uderzeniu w strunę, opiera się na dźwigni repetycyjnej i przechyla ją swoim ciężarem. Jeśli klawisz pozostał naciśnięty, wówczas młotek, opadając, jest hamowany przez chwytnik. Jeśli w tym momencie lekko osłabilibyśmy nacisk palca na klawisz, czyli pozostawilibyśmy na niewielkim podniesieniu do góry, zacznie się wtedy opadanie dźwigni. Oswobodzony od występu oporowego popychacz jest odsuwany sprężyną pod bródką młotka. To samo niewielkie opadnięcie tylnego końca dźwigni klawiszowej powoduje rozdzielenie chwytnika i młotka. Wówczas przygięta sprężyna repetycyjna wyprostuje się, podrzucając krótkim skokiem dźwignię repetycyjną i młotek. W tym momencie popychacz wskakuje pod bródkę młotka. W ten sposób mechanizm przy prawie całkowitym naciśnięciu klawisza jest znów gotowy do ponownego uderzenia. Taka specyfikacja podwójnej repetycji pozwala prawie nieprzerwanie powtarzać jeden i ten sam dźwięk. Szybkość powtarzania w lepszych mechanizmach osiąga od 12 do 15 uderzeń na sekundę. Rzecz w dźwigni repetycyjnej i podpierającej ją sprężynie repetycyjnej, które utrzymują młotek w zawieszeniu, pozwalając popychaczowi wsuwać się pod bródkę młotka i powodować kolejne podrzucenia młotka. Teraz omówię zasadę działania dawnego mechanizmu, czyli mechanizmu wiedeńskiego. Naciskając na klawisz, tylna jego część podnosi się do góry, zmniejszając przestrzeń pomiędzy wystającą tylną częścią klawisza a filcem odpowiedzialnym za parametr głębokości gry. W tym samym momencie nasada młotka styka się z wyślizgiem. Dzięki temu ramię młotka umieszczone w metalowych widełkach przybliża się w kierunku strun. W odległości 2-3 mm od struny następuje moment wyzwolenia dzięki odsunięciu się wyślizgu znad nasady młotka. Młotek uderza w strunę i opada na chwytnik w połowie odległości do strun. W międzyczasie uchylacz tłumika zakończony klockiem drewnianym oraz z filcem podnosi tłumik w odległości 2/3 drogi młotka do strun. Zwalniając klawisz, nasada młotka wsuwa się pod wyślizg i klawisz jest gotowy do ponownego cyklu pracy. Mechanizmy już mamy omówione, zatem przejdźmy do funkcji, jakie pełnią pedały w fortepianie. Najważniejszy i najczęściej używany jest pedał prawy, zwany także pedałem forte. Struny w większości dźwięków, poza najwyższymi, posiadają tumiki. Kiedy naciskany jest klawisz, tumik odchodzi od strun i następuje uderzenie młotka w strunę, natomiast kiedy ów klawisz zostanie zwolniony, na struny natychmiast opada tumik i przerywa trwanie dźwięku. Wciśnięcie prawego pedału podnosi jednocześnie wszystkie tumiki instrumentu, dźwięk trwa nadal po zwolnieniu klawisza. Ma to kilka zastosowań. Po pierwsze, pozwala na podtrzymanie pożądanych dźwięków i jednoczesne zwolnienie rąk, dzięki czemu można grać inne dźwięki. Umożliwia również uzyskanie efektu legato, czyli płynnego przejścia między dźwiękami, które są od siebie zbyt oddalone, aby można było je zagrać bez słyszalnej przerwy. Wzbogaca także fakturę dźwięku, umożliwiając wibracje strun sąsiednich, lecz nie od uderzania młotka, ale przez przeniesienie drgań. W ten pedał wyposażone są wszystkie fortepiany. Pełni zawsze tę samą funkcję. Pedał lewy, zwany także pedałem piano, zmienia brzmienie dźwięków na delikatniejsze i przytłumione. Na większość dźwięków w fortepianie przypadają trzy struny, poza najniższymi, które mają jedną lub dwie. Wciśnięcie lewego pedału powoduje przesunięcie całego mechanizmu, w tym klawiatury, odrobinę w prawo, przez co młotki trafiają w mniejszą liczbę strun. Jest jeszcze środkowy pedał, który często nie występuje w tańszych i starszych modelach fortepianów. Kiedy jednak występuje, jego funkcja może być różna. Standardowo w fortepianach jest to tak zwany pedał sostenuto i działa on nieco podobnie do prawego pedału. Nie podnosi on jednak tumików, tak jak pedał forte, a tylko unieruchamia tumiki już podniesione, co pozwala podtrzymać wybrane dźwięki i grać inne w sposób normalny. Pedał ten jest rzadko wykorzystywany w muzyce zarówno rozrywkowej, jak i klasycznej. I tak, drodzy słuchacze, dobrnęliśmy do końca pierwszej części wiadomości o fortepianie. Dowiedzieliśmy się tych, myślę, podstawowych rzeczy związanych z tym instrumentem, a już za miesiąc zapraszam do wysłuchania kolejnej części, części drugiej, w której zawarta będzie historia powstania instrumentu oraz oczywiście krótka rozmowa o pasji do gry na fortepianie. A dziś się z Wami żegnam. Do usłyszenia.